dobrze wygląda?
Nie. Trzy, żartuję. Dobra, trzy, dwa, jeden. Dzień dobry, cześć. Tu Marta i Bartek, czyli?
Pani i pan HR.
W dzisiejszym, już 18 odcinku, chcielibyśmy wam poopowiadać trochę o czymś, co każdego z nas dotyka od prawie 2 lat, a mianowicie o pracy zdalnej. O tym, jak prowadzić hybrydowy zespół, z czym my się mierzymy też jako osoby, które te zespoły prowadzą, ale też z czym przychodzą do nas nasi menadżerowie i jakby jak sobie z tym zaradzić, jakie są statystyki oczywiście w różnych obszarach w kontekście zespołów hybrydowych. Więc 3, 2, 1, zaczynamy. Bartek, to twój temat, ty lubisz bardzo te tematy zespołów hybrydowych i jakby jak się ta pandemia zaczęła, to ja pamiętam, jak dużo rzeczy w związku z tymi pracami hybrydowymi robiliście, od onboardingu przez integrację, więc jakbyś nam mógł w ogóle powiedzieć, jakby z twojej perspektywy, z twoimi doświadczeniami, które masz na swoim koncie z zespołami hybrydowymi, co jest takim najbardziej niezbędnym czynnikiem do tego, żeby ta praca była efektywna, twoim zdaniem?
Jednym słowem, integracja. Czyli musimy zadbać o to, żeby zintegrować tą osobę, czy osoby organizacji z resztą. Bo bez tego nie mamy takiego efektu, który ja bardzo lubię w organizacji, że budujemy społeczność. I bez takiej społeczności, bez takiego... No wiecie, bo jak to jest, jak pracujemy ze sobą w biurze, czyli każdy się zna, każdy pójdzie na kawkę, papieroska, zje wspólnie obiad i tak dalej. Natomiast w przypadku pracy hybrydowej albo w pełni zdalnej, ten efekt nam gdzieś umyka. Nie? Więc jak ja budowałem te zespoły hybrydowo, w pełni zdalne, w takich ostrym etapie pandemii, no musieliśmy mocno zadbać o ten właśnie aspekt integrowania tych ludzi na różnym poziomie, czy to poziomie typowo zawodowym, jak nie wiem, daily, na którym musieli się dzwonić wszyscy, czy na takim poziomie zupełnie abstrakcyjnym, czyli przysłowiowej kawy i spotkanie na kawy online'owej i debatowanie nad wyższością kawy nad herbatą albo herbaty nad kawą, albo spotkań typu, nie wiem, lunch and learn, na którym ludzie dostawali albo robili sobie obiad i razem sobie opowiadaliśmy o różnych ciekawych rzeczach, czasami biznesowych, a czasami od czapy, typu nie wiem, jak zrobić wędzarkę ze starej beczki, bo takie spotkania też mieliśmy. Albo spotykaliśmy się wieczorem przy piwie i chipsach, czyli nasz niezastąpiony pan Maciej jeździł po Warszawie i rozdawał pracownikom
piwo
koronę, to pamiętam. Piwo koronę i chipsy, a pracownicy, którzy byli spoza Warszawy, dostawali pizzę na swoje adresy domowe, więc tam wszyscy mieli wtedy możliwość i spędzenia wspólnego, fajnego czasu na grach online'owych albo po prostu pogadania. Nie? Więc, więc to był taki aspekt,
który... Jak masz, jakby, bo potem no, oczywiście też rozmawiałeś z tymi osobami. Jak one to odbierały? Mówię o pracownikach.
Mówię o pracownikach? No myślę, że dobrze. W sensie takim, że rzeczywiście na tych wieczornych spotkaniach przy grach to praktycznie 100% teamu się pojawiało, nie? Bo rzeczywiście to było coś innego, można było się pośmiać i tak dalej. Problem jak zawsze jest, jeżeli robisz takie akcje w ciągu dnia pracy, bo nie wypada przyjść. No bo mam przecież tyle rzeczy, no nie mogę pokazać, że mam mniej. Więc tutaj walczyliśmy z tym, żeby budować taką świadomość tego, że jest miejsce i przestrzeń na to, żeby spędzić wspólnie czas, niekoniecznie pracując.
Dobra, ja mam jeszcze jakby to też na podstawie badań, które pewnie ty zaraz o nich też opowiesz, natomiast coś, co mi się też jakby mocno mnie zaskoczyło, tak szczerze mówiąc, jak zaczęłam to badanie czytać, bo ja raczej mam takie wrażenie, a przynajmniej mi się wydaje, że tak jest, że ja nie mam takiego poczucia, że inaczej traktuję osoby, które są pracownikami hybrydowymi, a inaczej, czy w ogóle w pełni zdalnymi, a inaczej takich, z którymi siedzę przy jednej ławce, czy jednym biurku. Ale te badania trochę pokazują coś innego i to mnie bardzo zaskoczyło, że pracownicy się, zwłaszcza ci zdalni, obawiają się tego, że są inaczej traktowani. Masz takie poczucie, że tak jest?
Też byłem zaskoczony, bo tak czytaliśmy sondaż przeprowadzony przez CNBC i SurveyMonkey, który 52% pracowników powiedziało o tym, że ich koledzy pracujący w biurze są lepiej zaopiekowani i mają obawę też z tym związaną, że są też, czy mogą być lepiej
czy mają jeszcze większe możliwości, tak, jakby
awanse
i tak dalej, tak?
Nagród, premii, docenienia tego, że pracuje ciężko i długo, nadgodziny i tak dalej, nie? Więc to jest,
tak,
jest ciekawe
to też
badanie.
Jest, też za chwilkę pewnie o tym powiemy gdzieś, natomiast faktycznie też jest tak, że co dziwne, znaczy co ciekawe też, że pracownicy zdalni rzadziej w ogóle zgłaszają nadgodzinę. I to też było takie ciekawe, że oni jakoś tak, mimo że wcale nie uważam, że pracują mniej, bo sama wiem, jak ja pracuję, ile więcej zdalnie będąc. Ale to jeszcze wracając do badań, to 67% z kolei procent przełożonych według badań zrobionych przez Society of Human Resources Management powiedziało, że dużo łatwiej byłoby im zwolnić pracownika, który właśnie pracuje w pełni zdalnie. I to było tak. Też mega zaskoczenie.
Czyli wracamy do tego, od czego zacząłem trochę mówić, że nie zbudowali takiej społeczności i nie zintegrowali tych pracowników na tyle mocno, żeby odczuwać jakiś problem z tym związany, tak? Bo czuję to jak pewnie bardziej kontraktorów, którzy dzisiaj są, jutro ich nie ma, nie widzą ich na co dzień, więc też jest im łatwiej, nie? Czyli nie integrują się z nimi na tyle mocno, żeby ten wejść na ten...
Czy tak emocji nie ma takich,
tak,
nie?
Właśnie, na ten element emocjonalny z tym związany, nie?
Dokładnie tak. I jeszcze jak jesteśmy przy badaniach, to jeszcze tutaj 62% osób zauważyło, że w ogóle jakby praca w pełni zdalna jest szkodliwa dla nich. Ale to się kłóci z kolei z badaniami, których też za chwilę pewnie, tak. Które się pewnie powołasz, że właściwie ogromna część osób z kolei bardzo sobie ceni pracę zdalną w momencie na przykład szukania nowej pracy, tak? Że to jest jeden z jakby takich kluczowych aspektów. Mhm. Ja też widzę to w IT akurat, że
czekajcie, pójdę
do statystyk.
Praca zdalna
albo wcale.
Tak, w listopadzie firma DeWire wypuściła taki raport dotyczący właśnie tego, nie tylko pracy zdalnej, ale generalnie taki screenshot dotyczący branży IT. Mhm. I tam właśnie mówią o tym, między innymi jakby jeden z argumentów, który podają pracownicy, czy współpracownicy do tego, żeby zmienić pracę, to jest to, że ta możliwość pracy zdalnej dla nich, czyli dla 50% respondentów tego badania, mówi o tym, że praca zdalna dla nich to jest must. Nie? Z drugiej strony są też, zadali też pytanie o to, jakie znaczenie dla nich ma praca zdalna. I co ciekawe, drugą pozycją, zaraz po wynagrodzeniach oczywiście, jest to, że możliwość pracy zdalnej jest dla nich ważna i w skali od 1 do 5, gdzie 5 uważałem, że to jest czynnik bardzo istotny, a 1, że nie, no to ocena była 3,95, przy czym wynagrodzenia ma 4,3, więc jak gdyby widać, że ta różnica się mocno zatarła i że pracownicy bardzo mocno sobie cenią możliwość pracy zdalnej.
No, ale to też jest taka specyficzna branża IT, jakby tutaj też tu od dawna część, nie wiem, programistów pracowała zdalnie, no tak? Ja teraz patrzę też właśnie jakby z perspektywy swojego zajęcia i jakby z charakterystyki też swojej pracy. No, też chyba o tym kiedyś wspominaliśmy w ogóle, że u nas znaleźć, znaczy w IT znaleźć pracownika, który chciałby pracować albo w ogóle wyraża chęć jakąkolwiek, nawet do hybrydy, no to jest prawie mission impossible. No. Znaczy... Więc to jest wyzwanie, z którym się będą firmy mierzyć, bo z kolei nie wszystkie firmy chcą mieć tych pracowników w pełni zdalnych, tak? Decydują się czasem na hybrydę, a niektóre wręcz mówią, ja chcę mieć pracownika w biurze, no, z różnych względów, tak?
Tak, znaczy to też powołam się, znaczy wrócę znowu do tego raportu DeWire, który mówi o tym, że oczywiście branża IT, tak jak mówiłaś, była od początku jak gdyby skażona trochę tą pracą zdalną. Natomiast już obecnie, czyli mamy rok 2021, w którym 55% osób z branży IT, pracowników branży IT, pracuje zdalnie.
Tylko
zdalnie. I to też odwołam się do tego badania, czyli oznaczenie tej pracy. Czyli mówiliśmy sobie o tej pracy zdalnej, ale tylko, a praca hybrydowa, czyli trochę z biura, trochę z domu, to jest znaczeniem na ocenę 3 określone, więc jak gdyby jest duży rozjazd między jednym a drugim. Z drugiej strony patrzymy na to, na te argumenty, które mówią o tym, co by mnie skłoniło do zmiany projektu czy zmiany pracy w branży IT, no to tak jak mówię, 55% osób mówi o tym, że jeżeli dostanę ofertę pracy, która będzie 100% zdalna, no to jestem skłonny zmienić, a tylko 62% osób mówi, że z uwagi na wynagrodzenie, czyli ta tendencja jak gdyby do pracy zdalnej jest bardzo mocna, nie?
Dobra, to jakby z pracą zdalną wiążą się różne zagrożenia, różnego typu wyzwania. Jednym z dużych, moim zdaniem, kluczowych to jest właśnie komunikacja. Trochę w nawiązaniu do tego, o czym ty mówiłaś, o tym, o atmosferze i tak dalej, ale nie tylko, tak? Jak sobie poradzić z tym, żeby ta komunikacja była bardziej efektywna?
Znaczy, muszę wam powiedzieć, że moim zdaniem, jak mieliśmy taką 100% lockdown, to komunikacja była efektywniejsza niż w momencie, w którym mamy pracę hybrydową, czyli część mamy osób w domu, część w biurze, bo tak. A jak mieliśmy pracę hybrydową, znaczy 100% zdalną, przynajmniej z mojego doświadczenia, no to wiedzieliśmy, że musimy różnymi kanałami docierać z taką samą informacją do ludzi, żeby dostali jak gdyby ten sam pakiet informacyjny, czyli nie wiem, były spotkania, czy to zespołowe, czy to były spotkania departamentowe, czy były spotkania, tak jak mówiłem, takie hybrydowe w postaci tego, że porozmawiamy o niczym, ale spotkajmy się. A w sytuacji, gdy mamy pracę taką typowo hybrydową, no to jest problem z tym, żeby ta sama informacja dotarła różnym kanałem do pracowników, tak? Bo mamy część osób, które pracuje w biurze.
No tak. Tak.
Do których jest łatwiej powiedzieć, oni też zobaczą ten taki przekaz niewerbalny trochę.
No właśnie, no to jak sobie wyradzicie na przykład wasza organizacja, czy jak ty sobie radziłeś w poprzednich organizacjach, żeby sam zarządzać takim zespołem, ale też żeby jakby być czujnym na to, jak robią to menadżerowie i w związku z tym, jakiego rodzaju też się pojawiały problemy czy wyzwania?
Czy głównym wyzwaniem dla nas, jakim jest to, żeby przekazać ten sens informacji w ten sam sposób wszystkim.
I jak to robicie?
Więc mamy tak, newslettery, czyli wróciliśmy do tego, co kiedyś było takie na topie chyba, nie? Pamiętam, jak kiedyś tworzyłaś w jednej ze swoich spółek newsletter i to jak gdyby zaczyna działać, oczywiście im mniej rozbudowana informacja, tym lepiej, bo to ludzie nie czytają. Tak, to mam,
no tak, musi być skondensowana
tak jest,
pigułka.
Tak jest, więc prosta do celu, jak gdyby z informacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są spotkania, które organizujemy, przynajmniej w mojej obecnej organizacji, raz na kwartał, informacyjne dla pracowników, w którym mówimy o tym, jaka jest sytuacja.
No dobra, a tak daily?
Tak daily? No to są spotkania online głównie, tak? Czyli z jednej strony mamy jakiś kanał na Teamsach komunikacyjny, w którym takie rzeczy, które są istotne, mniej istotne, ale dotyczą ogółu, są przekazywane, ale jeżeli chodzi o takie spotkanie teamowe na przykład, no to siada team, który jest obecny w biurze w pokoju i dzwoniają resztę, żeby wszyscy jak gdyby mogli się zobaczyć. I co jest zmorą niestety spotkań online'owych, że kamerek nie ma włączonych. Nie? I to też taki apel do menadżerów, albo nie tyle apel, co myślę, że fajnie by było, jakbyście wy sami odpalali kamery i starali się...
Przykład idzie z góry.
Tak, przykład idzie z góry i starali się też w tej kamerze, nawet na laptopie się czasami da to zrobić, żeby ten team, który siedzi w biurze, był widoczny w tej kamerze i z drugiej strony też, żeby wymóc na tych pracownikach, którzy pracują zdalnie, żeby jednak tą kamerę włączyli. Oczywiście standardowy tekst, no wiesz, dzisiaj nie jestem umalowana, nie jestem umalowany, nie poprawiłem włosów albo nie uczesałem brody, nie? Więc zachęcajmy pracowników do tego, żeby jednak te kamery włączali, to po to, żeby mieć coś na wzór kontaktu wzrokowego z jednej strony, a z drugiej strony, żeby też widzieć emocje, nie? Tej drugiej strony, bo ten przekaz niewerbalny, który nam strasznie ucieka podczas pracy hybrydowej, też jest ważny. Nie? Szczególnie jak ogłaszacie jakieś trudne informacje, no to warto zobaczyć, co oni tam sobie myślą w głowach. To nie wiem, czy to jest jakaś super ekstra recepta, która odkrywa świat, ale to są bardzo proste rzeczy, które możemy zrobić. Nie? My też czasami mamy tak, że wysyłamy różne rzeczy kurierem do pracowników.
Takie miłe w sensie.
Takie miłe, nie? Takie fajnie, że jesteś. Nie wiem, teraz pracujemy nad skarpetkami firmowymi.
Zdradziłaś?
Akurat nie zdradziłem tajemnicy, bo jesteśmy w 18 odcinku, więc już jest dawno po akcji, ale tak. No.
Więc znowu jakby od pierwszego odcinka też o tym mówimy, nie? Że nie trzeba wymyślać koła od nowa, nie trzeba jakichś spektakularnych rzeczy robić. Ważne są te takie najprostsze, najbardziej proludzkie, najbardziej zbudowane na szczerości też, wydaje mi się, tej komunikacji i tego, że ktoś poczuje się też ważnym członkiem bez względu na to, czy pracuje w domu, nie wiem, na drugiej półkuli, bo praca zdalna nam też to umożliwia, czy jest właśnie w biurze. Ważne jest, żeby zbudować tą atmosferę i taką przynależność do zespołu, do organizacji, do tego, żeby też o tych ludziach po prostu nie zapominać, tak? Bo w tym pędzie, w którym jesteśmy, bo my sobie tutaj fajnie mówimy, że no zadbajmy, ale każdy z nas żyje w pędzie, jakby są obowiązki, które trzeba zrobić, są tematy, które trzeba zamknąć. I czasem, no niestety, faktycznie jest tak, że zapominamy o tych, których nie mamy na miejscu, bo tak jak powiedziałeś, łatwiej jest kogoś na kawie złapać, na zasadzie choć musimy przegadać, tak? Niż pomyśleć o tym, że ten Kowalski robi dokładnie to samo, tylko że Kowalski siedzi w domu i jakby jest tam trudniej, jakby do niego się też... też odezwać i właśnie też o tym mówią badania, tak, że 40% osób twierdzi, że komunikacja tak średnio 40 osób stwierdziło, że się pogorszyła, a 20% osób stwierdziło, że się polepszyło.
Tak.
Więc to też jest ciekawe.
Wiecie, no to bo tak jak mówię, w przypadku takiej typowej pracy zdalnej, w sensie, że wszyscy pracują zdalnie, to naprawdę komunikacja moim zdaniem wtedy jest dużo efektywniejsza. Więc mam też taką jedną refleksję po tym, o czym mówiliśmy, że nawet jak masz ad hoca w robocie, nie, i tam mówisz, dobra, to wezmę panią HR, musimy przegadać temat, ale tutaj za kamerami stoi reszta zespołu, która też czasami pracuje zdalnie i może trzeba się zatrzymać, powiedzieć sobie, dobra, to może przegadajmy jednak w większym zespole i wydzwonimy te osoby, które są zdalnie. Nie?
No, zdecydowanie tak.
Także taka refleksja,
dużo trzeba sobie takich refleksji robić. Jako osoby zarządzające myślę, że jakby to przede wszystkim jest apel do Was, że znowu prosta rzecz i znowu coś, o czym mówiłam nieraz, zastanówcie się, jak Wam się dobrze pracuje jako podwładnym, no bo każdy z nas jest podwładnym czyimś, jak Wy się czujecie, jeśli jesteście niezaopiekowani albo zaopiekowani. I róbcie tak samo w stosunku do swoich pracowników, pamiętając o tym, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne potrzeby, w tym komunikacyjne, w tym, że jesteśmy introwertykami, ekstrawertykami i że introwertyk sam się nie zgłosi do zadania jakiegoś, tylko trzeba go jednak do tego zachęcić. Więc nie zapominajmy też o tych osobach, które siedzą cicho i robią swoją robotę bardzo dobrze, tylko się nie wychylają, a pracują z domu, to są też wartościowe osoby, o które po prostu trzeba zadbać w inny sposób, tak?
Tak jest. Nie zapomnijcie o głaskach. Odcinek o głaskach był już jakiś czas temu, ale gdzieś może tutaj się wyświetli link do niego, więc sobie kliknijcie, bo tam też mówiliśmy o tym, jak głaskać pracowników online. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, lajkowanie, będzie super. I tym chyba optymistycznym akcentem kończymy ten przecudny odcinek o pracy hybrydowej.
Dziękujemy.